Mikołaj Sokół, zapraszam na kolejne spotkanie z Formułą 1. Dzisiaj w Sokolim Okiem porozmawiamy sobie o porozumieniu Concorde, o dokumencie, który został niedawno podpisany przez wszystkie 10 zespołów, o dokumencie, który obejmuje sezonę 2021-2025. Co to w ogóle jest takiego i dlaczego to jest takie ważne? Zacznijmy od samej historii, od samego początku. Porozumienie Concorde nie ma nic wspólnego ani z samolotem o takiej nazwie, ani z Concordatem albo innymi tego typu rzeczami. Nazwa pochodzi od placu Zgody w Paryżu, przy którym mieści się siedziba Międzynarodowej Federacji Samochodowej, czyli FIA, przy Place de la Concorde właśnie. I tam w 1981 roku podpisano takie pierwsze porozumienie, będące jednym z wielu następstw wielkiej wojny pomiędzy władzami sportu, pomiędzy właśnie FIA, a raczej jej sportowym ramieniem, wtedy to się nazywało FISA, czyli Międzynarodowa Federacja Sportu Samochodowego. Na jej czele stał Jean-Marie Balestre, znany dość głównie miłośnikom Ayrtona Senny i Alana Prosta, władca federacji, który no, do końca taki bezstronny nie był, ale to jakby jeszcze jest osobna kwestia, osobna historia. Po drugiej stronie barykady był Bernie Ecclestone, jego doradca prawny, czyli Max Mosley, no i całe Stowarzyszenie Konstruktorów Formuły 1, czyli FOCA, Formula One Constructors Association. FOCA, FISA, te dwa skróty to był synonim wielkiej wojny na początku lat 80. Wojny o wpływy, wojny o regulację całej Formuły 1. No i właśnie efektem tej wojny, poza rozegraniem kilku takich rozłamowych wyścigów, jednych przez FISA, w których nie brały udziału zespoły FOCA, jednych przez FOCA, które nie były uznawane przez FISA, więc nie były zaliczane do Mistrzostw Świata, jak chociażby Grand Prix Południowej Afryki właśnie w 81. roku, zorganizowane przez Ecclestona i Mosleya. No, wtedy ludzie z FISA zorientowali się, że to jednak nie są przelewki, że stworzenie takiej rozłamowej serii rzeczywiście jest realnym zagrożeniem i że mając po swojej stronie mając po swojej stronie fabryczne zespoły jak Ferrari, Renault czy Alfa Romeo, no daleko nie ujadą, bo wszystkie prywatne ekipy brytyjskie, Lotus, Williams, McLaren, oni wszyscy byli po stronie Ecclestona. Oczywiście Brabant, czyli zespół Berniego także. To było trochę blefu w tym wszystkim, bo Ecclestone i Mosley rozegrali ten wyścig jakby ostatkiem sił, nie mając już pieniędzy, funduszy na promowanie, na całą organizację tej serii rozłamowej. No ale to wystarczyło, żeby ludzie z FISA się przestraszyli, żeby doszło do tej ugody, do zawarcia porozumienia, do podpisania dokumentu pomiędzy FOCA, czyli jakby zespołami, i FISA, czyli władzami sportu. To był dokument, który regulował takie rzeczy jak chociażby wprowadzanie przepisów. To też chodziło o to, żeby FISA sobie z miesiąca na miesiąc nie zmieniała przepisów, próbując ukrócić różne pomysły ze strony brytyjskich zespołów, które oczywiście nie miały takiej siły, takiego zaplecza jak chociażby Ferrari. Natomiast różnymi sprytnymi pomysłami technicznymi próbowały no, dość skutecznie w sumie wyrobić sobie przewagę nad ekipami fabrycznymi. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć też ich interesy, a żeby zabezpieczyć interesy Ferrari jako jedynego takiego no, od zarania dziejów zespołu obecnego w Formule 1, zespołu, który przygotowywał i silniki, i nadwozia dla siebie. Enzo Ferrari też uczestniczył jako mediator w wszystkich rozmowach ostatecznie pomiędzy FOCA i FISA, więc aby tutaj też jakoś ułaskawić ekipę Ferrari, przyznano im obecne do dziś bardzo kontrowersyjne prawo zawetowania zmian w przepisach, czy to sportowych, czy technicznych, wyjąwszy kwestii bezpieczeństwa. Tutaj o żadnym wecie nie może być mowy. Natomiast we wszystkich pozostałych rzeczach, jeżeli Ferrari uzna, że jakaś zmiana godzi w ich interesy, bądź godzi w tak zwane DNA Formuły 1, to mają prawo taką zmianę zablokować. Zdarzyło się raz do tej pory, że Ferrari zabrało głos w tej sprawie, wykorzystało to swoje prawo w 2009 roku, kiedy Max Mosley proponował ograniczenie budżetów i stworzenie tej takiej formuły dwóch szybkości, czyli zespoły normalne bez limitu budżetowego i zespoły z ograniczonymi wydatkami na cały rok w zamian za pewne ustępstwa techniczne. Wtedy Ferrari zgłosiło weto, które zresztą zostało obalone później w paryskim sądzie, ale zanim do tego doszło, to i tak federacja wycofała się z tych zmian. Zagrożeń oczywiście, grożenia tutaj paluszkiem, że my tu możemy skorzystać z weta, zwłaszcza zakulisowo, tego było oczywiście znacznie więcej, ale kiedy przyszło co do czego, to jakoś nigdy Scuderia z tego prawa nie korzystała. Wracając jeszcze do tego pierwotnego porozumienia Concorde, no właśnie reguluje też kwestie finansowe, czyli to, ile zespoły zarabiają, obliguje zespoły do tego, że mają startować we wszystkich rundach Mistrzostw Świata, bez wyjątku z co najmniej dwoma samochodami, to wprowadzone później, bo w tamtych latach 80. to jeszcze tak nie było, można było mieć jeden samochód i sobie też mieć zespół Formuły 1 i startować w wyścigach. Teraz oczywiście to wygląda zupełnie inaczej, no ale to pierwsze porozumienie Concorde było takim jakby no, dużym krokiem w kierunku uporządkowania całego świata Formuły 1 i też pierwszym poważnym krokiem Berniego Ecclestona w stronę zdobycia całkiem dużej władzy w tym sporcie. Bardzo ważnym krokiem milowym, jeśli chodzi o kolejne wersje porozumienia Concorde, bo tych oczywiście odnawiano, je przedłużano kilkukrotnie od 1981 roku do teraz. Ważnym momentem był rok 1997 i porozumienie Concorde, które sporo później, bo w 2005 roku bodajże, zostało opublikowane przez sędziwego, zasłużonego dziennikarza Foresta Bonda, dziennikarza z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Miałem okazję go zresztą poznać parę lat temu w Austin, kiedy po wyścigu pojechaliśmy zwiedzić bardzo fajne muzeum motoryzacji niedaleko torów Austin. Akurat tam spotkałem Dietera Rönkena, bardzo oczywiście znanego dziennikarza politycznego, który przedstawił mi właśnie Forestowi Bondowi, który mieszkał nieopodal. Dieter akurat go odwiedził przy okazji wyścigu i w ten sposób miałem okazję poznać człowieka, który wypuścił porozumienie Concorde 1997 roku do internetu. Mam oczywiście kopię tego u siebie na dysku, ponad 100 stron, oczywiście nieaktualne już pod pewnymi względami, bo to jest 1997 roku wersja, ale właśnie można się było dokładnie przekonać, co zawiera to porozumienie i dlaczego to jest takie ważne. Akurat to z 1997 roku było o tyle istotne, że wprowadziło trzecią stronę do tego całego porozumienia, to znaczy nie tylko władze sportu i zespoły, ale także tak zwany posiadacz praw komercyjnych, czyli Bernie Eccleston, który akurat w tamtym okresie dostał najpierw na 14 lat prawa do wykorzystywania wizerunku komercyjnego Formuły 1, czyli do sprzedaży praw telewizyjnych głównie. Później to oczywiście zostało przedłużone na 99 lat i w ten oto sposób Bernie jako ten posiadacz praw komercyjnych znalazł się jako jedna ze stron w porozumieniu Concorde. Później oczywiście zamiast Berniego CVC Capital, teraz Liberty Media, to jest ta jakby jednostka, to ciało, które, o którym się mówi, używając słów posiadacz praw komercyjnych. I cały czas jest to jeden z elementów porozumienia Concorde, chociaż to porozumienie obowiązujące do tego roku, do 2020 roku, ta jego ostatnia wersja, de facto nie było to porozumienie Concorde, to były porozumienia podpisywane pomiędzy każdym zespołów z osobna, a właśnie posiadaczem praw komercyjnych. I dopiero nad tym była jedna spajająca umowa pomiędzy posiadaczem praw komercyjnych i FIA jako władzami sportu, jako regulatorem tego całego przedsięwzięcia. Więc no, z przyzwyczajenia mówimy, że cały czas to było porozumienie Concorde, natomiast jeżeli się trzymać faktów, to była to seria indywidualnych porozumień pomiędzy zespołami i posiadaczem praw komercyjnych oraz jedna duża umowa spinająca to w jedną całość przed FIA. Tak jak wspomniałem, w takim porozumieniu, w tych porozumieniach była zawarty był szereg gwarancji w zasadzie każdej strony. Dla promotorów wyścigów, że dostaną co najmniej określoną liczbę samochodów na starcie, dla władz sportu, że konstruktorzy, zespoły Formuły 1 są zobowiązane do startowania w całym cyklu. No i oczywiście dla zespołów gwarancje finansowe, to znaczy podział tej puli pieniędzy, którą w tych późniejszych wersjach zgarniał posiadacz praw komercyjnych, to było tam dzielone pomiędzy niego i pomiędzy zespoły według ściśle określonego klucza, który jest zawarty oczywiście w porozumieniu Concorde i który, tak jak całe porozumienie, jest oczywiście ściśle tajny. No chyba, że pan Bond znowu dostanie paczkę i ją wypuści na cały świat, chociaż zawiesił już swoją działalność Forest Bond wraz z odejściem Maxa Mosleya ze stanowiska prezesa FIA, więc no, trudno powiedzieć, czy to była jakaś prywatna krucjata przeciwko Mosleyowi, czy po prostu stwierdził, że okej, zadanie jest wykonane i mogę sobie odejść na zasłużoną emeryturę. W każdym razie to dzięki niemu możemy sobie zapuścić żurawia w to porozumienie z 1997 roku i na przykład dowiedzieć się, że według tamtej wersji, według tego, co było wtedy podpisane, a na co na przykład nie zgodziły się zespoły Williams, McLaren i Tyrrell i dopiero podpisały jakby kolejną wersję, nieco zmienioną rok później, w tej pierwotnej wersji sprzeciwiali się temu, że wszystkie prawa komercyjne trafiają do Berniego Ecclestona, więc tam trochę było też przepychanki za kulisowej. W każdym razie w tej wersji z 1997 roku mamy takie ciekawostki, jak na przykład minimalna liczba samochodów w wyścigu Formuły 1 to jest 16, a jeżeli spadnie poniżej 16, to należy tak dobrać przepisy, żeby samochody Formuły 3000 albo jakiejś serii, która jest bezpośrednio poniżej F1, później to było GP2, a teraz to jest Formuła 2, aby tymi samochodami dopełnić stawkę do 16 samochodów. To już jest przepis od dawna nieaktualny, bo zapis porozumienia Concorde, bo później wszedł zapis o tym, że wtedy wybrane, wyznaczone zespoły mają obowiązek wystawienia trzeciego samochodu. Zamiast dwóch, trzy samochody, przy czym ten trzeci samochód nie ma prawa ani do zdobywania punktów, ani do zdobywania pozycji na podium, ani także do odegrania roli w podziale premii finansowych. No właśnie, te premie finansowe to było bardzo ciekawe, jeżeli się na to spojrzało, na te wytyczne uzgodnienia z 1997 roku, bo tak, okazuje się, że na przykład za kwalifikacje 20% całej puli premii finansowych za wyniki, to właśnie za wyniki w kwalifikacjach. Kolejna część dzielona porówno między zespoły i kolejna część dzielona w zależności od pozycji zajmowanych w wyścigu, ale nie tylko na mecie, ale także po 1/4 dystansu, w połowie dystansu, po 3/4 dystansu i na mecie. Takie cztery momenty pozycji do 20 i w zależności od zajmowanej przez dany samochód danego konstruktora, taki ułamek tej puli trafiał do danego zespołu jako premia finansowa. To jest o tyle ciekawe, że jeżeli to obowiązywało później, również w latach, w których mieliśmy kwalifikacje z paliwem na wyścig, no to wtedy oczywiście i wyniki kwalifikacji, i na przykład po 1/4 wyścigu, to wszystko też mogło zależeć od strategii. No ale nawet jeżeli nie mieliśmy, w tych czasach to już nie obowiązywało, tego oczywiście nie wiemy, no to w 97 roku no wciąż było tankowanie w czasie wyścigu, więc odpowiednie wyliczenie strategii, aby utrzymać pozycję wyższą bądź niższą w tym momencie, w którym licznik się włączał i się okazywało, że zdobywamy premię albo nie, to też mogło być bardzo ważne i odgrywać swoją rolę. Sporo miejsca jest na przykład poświęcone takiemu urzędowi do spraw rozstrzygania ważności kontraktów. Na przykład dowiadujemy się, że zasiadają tam 3 osoby plus 3 osoby zamienne, alternatywne, rezerwowe, przy czym muszą być reprezentowane w tym gronie narodowości włoska, brytyjska i francuska. Takie osoby musiały wtedy zasiadać w tym gremium, które od 1992 roku było powoływane i służy właśnie rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju sporów kontraktowych. No, Johnson Button, Williams i British American Racing coś o tym wiedzą, bo te słynne kontrakty Buttona, kiedy coś podpisywał, później rezygnował albo chciał przejść, mimo że obowiązywał go kontrakt, to wszystko było właśnie rozpatrywane przez to ciało, którego jakby zasady działania również są ujęte w porozumieniu Concorde. Również kary wtedy finansowe za opuszczenie wyścigu przez danego konstruktora. Co ciekawe, tym większa kara, im wyższą pozycję zajmuje ten zespół, im ma więcej punktów zgromadzonych w poprzednich latach, więc to wszystko było dość dokładnie określone i opisane. Teraz już wiemy, że w tych poprzednich wersjach, tych bardziej współczesnych, takich kar nie było i konstruktor miał prawo do opuszczenia bodajże 3 wyścigów bezkarnie. Takie później były zawarte zapisy w porozumieniu Concorde. Teraz mamy kolejną wersję na 2021 do 2025 z dużo bardziej wyrównanym tym systemem podziału premii finansowych. No, wiem, jak to wyglądało do tej pory. Zespoły niektóre miały spore nagrody za to, że na przykład wcześniej podpisały porozumienie jeszcze za czasów Berniego Ecclestona, za to, że osiągały sukcesy, których Bernie się nie spodziewa, jak na przykład Mercedes ze swoimi mistrzowskimi tytułami, ponieważ wypełnili tutaj zadanie, to dostali kolejną premię, Williams i McLaren z premiami za to, że no, za tradycję po prostu. No i rzecz jasna Ferrari z największą premią finansową plus prawem do weta, które ponoć, bo oczywiście Concorde jest tajne, pozostaje również w tej nowej wersji. Ze starych czasów, jeszcze z tych metod Berniego Ecclestona, oczywiście posmarowanie zespołom, które jako pierwsze zdecydowały się na podpisanie porozumienia. Tutaj był wyznaczony termin w sierpniu, przed którego upływem były dodatkowe pieniądze dla tych, którzy podpiszą. Podpisali wszyscy, jak się okazało, w tym terminie, więc tutaj stare metody Ecclestona dalej działają i dalej przynoszą efekty. Oczywiście były głosy, zwłaszcza ze strony Mercedesa, że to porozumienie nam nie odpowiada, bo tak, Ferrari zachowuje swój uprzywilejowany status, Red Bull sobie tam odrobi, bo Alfa Tauri zarobi więcej z premii komercyjnych, a Mercedes, mimo że jest największy i najlepszy, to na tym wszystkim straci. Ostatecznie Toto Wolff uciął sobie pogawędkę z Chase'em Carey'em, pewnie ze Stuttgartu, jeszcze tam do niego zadzwonili i przekazali odpowiednie instrukcje, jak to wszystko ma wyglądać. Podpis został złożony, ale oczywiście to, że mamy zobowiązanie do startu do 2025 roku, tak naprawdę nic nie znaczy, bo można do, zdaje się, końca marca wypowiedzieć umowę od następnego roku, czyli tak naprawdę zamiast 5 lat mamy 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, żeby sobie tam co roku każdy mógł ewentualnie zrewidować swoje plany, swoje działania i wypisać się, mówiąc krótko, z Formuły 1. Ale generalnie jest to oczywiście ogromny sukces, że udało się to porozumienie podpisać, że wszystkie zespoły złożyły swoje podpisy, że wszystko zostało rozegrane w czasie, który był jakby zakładany. To jest dokument, który no, ustala wszystko właściwie, całe zasady funkcjonowania Formuły 1. Kto za co odpowiada, kto tworzy przepisy, jak wygląda cała ścieżka wprowadzania przepisów. W tym Concorde z 1997 roku było dokładnie opisane, jak ma wyglądać komisja F1 tak zwana, czyli takie ciało, które przygotowywało przepisy, jak ma wyglądać techniczna grupa robocza, która też swoje tam pomysły, jeśli chodzi o regulaminy techniczne, przedstawia. Takie właśnie rzeczy są tam uregulowane. Uregulowany jest oczywiście podział tych wszystkich pieniędzy, o czym już zdążyłem napomknąć. Podział, który no, do tej pory był tak naprawdę jednym z największych problemów Formuły 1. Ma to być wszystko bardziej uporządkowane, bardziej no, sprawiedliwe, wiadomo, nigdy nie będzie, ale dające nieco większe szanse tym małym zespołom. Właśnie te małe zespoły podkreślają, jak to jest ważne, że to porozumienie zostało teraz podpisane. Z kolei wielkie zespoły mówią, że no, trzeba pewne ustępstwa poczynić, aby Formuła 1 dalej rosła w siłę, dalej była sportem, który jest po prostu zdrowy i jakoś działa. No wiemy, że zdrowy tak do końca to nie był i wciąż nie jest. Wiemy, co jest ewentualnie do poprawy, natomiast właśnie kwestie finansowe, oczywiście limit budżetowy, tutaj Ferrari też groziło, że zawetuje te pomysły, ale ostatecznie wszystko udało się poukładać tak, że no, każdy jest zgodny co do tego, jak to ma wyglądać. Pewnie tam podskórnie niektórzy czują więcej niezadowolenia niż inni, ale bardzo ważne, fundamentalne jest to, że idziemy do przodu, że to porozumienie zostało podpisane, że mamy jakby stabilne regulacje i platformy, na której możemy budować dalszy rozwój Formuły 1. A jak ten rozwój będzie wyglądał, no o tym się dopiero przekonamy. Na pewno wszystkie klocki trafiają na właściwe miejsca. Bardzo dobre jest to, że nie stoimy w miejscu po prostu, że jednak Liberty Media zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba coś poprawić i robi naprawdę radykalne ruchy, które myślę jeszcze niedawno były po prostu nie do przeforsowania. Teraz w obecnym klimacie oczywiście łatwiej jest przekonać zespołu, żeby działał dla wspólnego dobra, no ale koniec końców i tak, jeżeli dochodzimy do ściany, to każdy szarpie i walczy dla siebie. Na razie w tych negocjacjach tego nie było. Gdzieś tam zwyciężyła ta koncepcja, to przekonanie, że musimy działać wspólnie, aby mieć większy tort do ewentualnego podziału później, żeby formuła była zdrowa, silna i wspaniała. No, czy taka będzie? O tym przekonamy się wkrótce w kolejnych latach. Ważne, że wchodzą te zmiany, wchodzą nowe przepisy, o których myślę będziemy jeszcze ze szczegółami w najbliższym czasie sobie tutaj przysiadać i o nich opowiadać. A na razie, jeśli chodzi o porozumienie Concordsa, mojego filozofię, krótką historię, to dlaczego to jest takie ważne, to myślę, że wystarczy. W razie czego oczywiście komentarze, pytania, wszystko jest bardzo mile widziane. A tymczasem dziękuję za kolejne spotkanie. Do zobaczenia wkrótce.